Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony oczywiście Jakub Katulski, a moim gościem dzisiaj jest dr Tomasz Lachowski z Katedry Studiów Międzynarodowych, z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, tak? Uniwersytetu Łódzkiego. Zawsze mam problem z zapamiętywaniem nazw katedr, ale dziękuję, że zgodził się pan na rozmowę ze mną w moim podcaście.
Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
I dzisiaj mamy bardzo istotny temat, bardzo istotny dlatego, że on przykuwa uwagę mediów, aktywistów, influencerów w mediach społecznościowych, zwłaszcza w kontekście tej eskalacji konfliktu między Izraelem a Strefą Gazy. I ten kontekst prawno-międzynarodowy jest bardzo istotnym aspektem tego konfliktu. Oczywiście my nie będziemy rozmawiać tylko o tym konflikcie, ale szerzej w ogóle o prawie międzynarodowym. No i chyba od tego musimy zacząć. Czym w ogóle prawo międzynarodowe jest? Czy ono jest prawem? I po co jest nam jako społeczności taki aspekt prawa?
Prawo międzynarodowe jest tym systemem norm, który reguluje stosunki między państwami. Przede wszystkim to jest ta najbardziej klasyczna definicja właśnie porządku prawno-międzynarodowego. W istocie oczywiście są też inne podmioty jak organizacje międzynarodowe, czy choćby jak Palestyna, która właśnie pytanie, czy jest już państwem, czy jest takim podmiotem szczególnego rodzaju, ale z pewnością podmiotem prawa międzynarodowego jest. Więc to jest taki przykład właśnie regulatora stosunków międzynarodowych. Gdyby prawa międzynarodowego nie było, no to po pierwsze byłaby albo totalna anarchia, czyli trochę tak jak widzą stosunki międzynarodowe realiści, czy też miłośnicy geopolityki, miłośnicy tego ujęcia realpolitik, gdzie faktycznie ten silniejszy zawsze ma rację, ten silniejszy, który dąży do hegemonii, czy to regionalnej, czy globalnej. Natomiast prawo międzynarodowe w istocie, choć ma ten uniwersalny wymiar dotyczący wszystkich, to rzeczywiście jest takim narzędziem, które pewnie bardziej ma chronić tych słabszych i tych mniejszych, czy średnich i małych, przed właśnie tymi większymi. To jest taka, powiedziałbym, idealistyczna wersja, ale pokazująca, że prawo międzynarodowe takim regulatorem stosunków faktycznie jest i być powinno. Gdyby nie było prawnych reguł, no to prawdopodobnie jakieś inne reguły by się i tak wykształciły. Czy to właśnie reguły siły, o których mówiłem przed chwilą, czy też pewne reguły dyplomacji, normy polityczne, ale w sumie to i tak były pewne normy, więc prawdopodobnie te normy, które byłyby teoretycznie tylko polityczne, i tak później ten prawny walor zyskałyby, kiedy państwa by je zaakceptowały. Więc prawo międzynarodowe jest takim, powiedziałbym, elementem koniecznym naszej tutaj areny międzynarodowej i w zasadzie tym, od czego jakby powinniśmy zacząć, czyli państwa powinny zawsze brać pod uwagę właśnie normy prawno-międzynarodowe, kiedy jakichś zachowań dokonują na arenie międzynarodowej w różnym sensie, nie tylko militarnym, także każdym innym. Oczywiście jest bardzo różnie z tym przestrzeganiem. Najczęściej właśnie krytykuje się prawo międzynarodowe przez jego nieefektywność, natomiast to też jest pewna specyfika stosunków międzynarodowych. Tutaj nie ma żadnego żandarma międzynarodowego, nie ma żadnego jednego sądu czy jednego rządu, który by pewne kwestie nakazywał wykonywać, a potem osądzać. Tutaj jest jednak ta specyfika relacji suwerennie równych państw, bardzo różnych, więc właśnie ta decentralizacja wymiaru stosunków międzynarodowych w tym się właśnie przejawia i jakby atakowanie prawa międzynarodowego, że jest ono nieefektywne, jest w zasadzie atakowaniem całej społeczności międzynarodowej, jej w ogóle rdzenia, ponieważ nie ma możliwości, aby stworzyć społeczność międzynarodową, która byłaby na kształt krajowej, czyli taka, gdzie faktycznie jest pewien monopol siły w postaci właśnie rządu, który ma taki monopol wręcz przemocy, który może stosować właśnie w swoim poczynaniach. Są sądy, które są zawsze jakby wiążące z tej perspektywy też pewnego obowiązku Społeczność międzynarodowa jest inna i dlatego też prawo międzynarodowe jest specyficzne, ale jednocześnie tutaj bym jednak przestrzegał przed tym, żeby tak bardzo stwierdzać, że jest ono w ogóle niepotrzebne, bo i tak pewne reguły by jakby siłą rzeczy zapadły, a lepiej mieć reguły jednak prawa niż reguły siły, które by determinowały tak w ogóle stosunki międzynarodowe.
Tak, no bo rzeczywiście, jeśli spojrzymy na świat z perspektywy tego realizmu w stosunkach międzynarodowych, no to można by sobie wyobrażać, że pewne państwa mogą, czy podmioty stosunków międzynarodowych mogą po prostu podbijać wybrane przez siebie tereny i mogą z innymi aktorami poczyniać według własnego widzimisię. Ale z drugiej strony rzeczywiście można by się zastanawiać, na ile fakt istnienia prawa międzynarodowego uchronił takich Palestyńczyków przed odwetem w tym przypadku ze strony Izraela. O odwecie jeszcze porozmawiamy, ale czy też można by się zastanawiać, na ile prawo międzynarodowe uchroniło izraelskich cywilów przed atakiem terrorystycznym ze strony Hamasu 7 października. W tym kontekście powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, kto powinien prawo międzynarodowe egzekwować, czy w ogóle da się egzekwować, bo Izrael na przykład nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, dlatego że nie jest stroną statutu rzymskiego. Z kolei Palestyna, czy autonomia palestyńska, stroną tego statutu rzymskiego jest, no i na podstawie tego Międzynarodowy Trybunał Karny uruchomił w 2021 roku śledztwo w sprawie zbrodni wojennych. Jeśli rzeczywiście Haga uważa, że ma jurysdykcję, jak zmusić Izrael, czy też jakiegokolwiek innego aktora stosunków międzynarodowych do przestrzegania wyroków międzynarodowych trybunałów, jeśli tenże aktor uważa, że stroną takiego statutu jak statut rzymski nie jest?
Kolejne trudne pytanie, bo rzeczywiście jest prawdą, że co do zasady prawo międzynarodowe, umowy międzynarodowe, traktaty obowiązują tylko strony, czyli tylko tych, którzy się na to zgodzili bardzo wyraźnie poprzez ratyfikację, poprzez cały proces formalno-prawny we własnym państwie oraz oczywiście na arenie międzynarodowej. To jest ten punkt wyjścia. Natomiast rzeczywiście są pewne takie traktaty, które mają charakter, powiedziałbym, może nie to, że ważniejszy, bo tak nie można stwierdzić, ale takie, które pretendują właśnie z perspektywy przedmiotu regulacji, czyli w tym przypadku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, trybunał, który jest taką emanacją sprawiedliwości międzynarodowej karnej, faktycznie jest tak skonstruowany, że dla uruchomienia jurysdykcji w danej konkretnej sytuacji, tak to się nazywa poprawnie, czyli w tym przypadku sytuacji palestyńskiej, bo rzeczywiście Palestyna jest stroną statutu, wystarczy właśnie zgoda państwa, podmiotu, który jest, na którego terytorium teoretycznie czy też potencjalne pewne zbrodnie są dokonywane. I w tym przypadku nie jest ważne dla Trybunału, kto z perspektywy obywatelstwa jest sprawcą takich zbrodni. Czyli w przypadku, o którym mówimy, Trybunał faktycznie ma jurysdykcję nad zbrodniami zarówno Hamasu w Izraelu, ponieważ w tym przypadku Hamas wywodzi się ze Strefy Gazy, czyli tego elementu składowego Palestyny, a sam Trybunał Karny w tej decyzji 2021 roku stwierdził, że dla potrzeb właśnie pracy Trybunału Palestyna składa się jakby z trzech części, czyli zachodni brzeg Jordanu, wschodnia Jerozolima i również Strefa Gazy. Więc z perspektywy oceny Trybunału jest to terytorium państwa palestyńskiego. Jakkolwiek by je nie oceniamy, to tak właśnie Trybunał to robi. Więc Hamas, który wywodzi się z tego terytorium, są to jakby obywatele, tak to możemy powiedzieć, właśnie Strefy Gazy, czyli Palestyny. W tym przypadku Trybunał również może badać zbrodnie, których dopuścili się na terytorium Izraela, czyli w istocie poza obszarem Palestyny, tej prawnie zdefiniowanej przez sam Trybunał w swojej decyzji. Natomiast Izrael, w tym przypadku jego żołnierze, którzy albo z powietrza, albo też być może, jak słyszymy również w czasie inwazji lądowej, dopuszczą się czy dopuścili się zbrodni wojennych, wówczas mimo tego, że ich państwo nie uznaje Trybunału, to jednak, jako że Palestyna uznaje Trybunał, a te zbrodnie dokonują się na terytorium palestyńczym i w strefie gazy również mogą być przez Trybunał oceniane. Podobnie jest na przykład z Rosją i terytorium Ukrainy. W tym przypadku Ukraina akceptuje, chociaż ad hoc nie jest stroną, ale akceptuje ad hoc jurysdykcję Trybunału, a właśnie Rosja czy też jej przedstawiciele dokonują zbrodni różnego rodzaju na terytorium tego państwa, więc na przykład to, że Władimir Putin jest ścigany przez Trybunał, jest tego właśnie potwierdzeniem, tak? Mimo tego, że Rosja nie akceptuje właśnie Trybunału. Oczywiście pytanie teraz o efektywność tych postępowań, no z pewnością musiałoby być tak, że osoby, które są podejrzewane czy nawet ścigane jak Władimir Putin w kontekście Rosji i Ukrainy, czy być może właśnie inne osoby w kontekście Izraela i Palestyny, po prostu muszą być do Hagi dostarczone. To nie jest tak, że Trybunał może jakieś zaoczne postępowania prowadzić, to się nie stanie, to jest wbrew właśnie postanowieniom samego Statutu Rzymskiego, więc to jest ten najtrudniejszy element, czyli właśnie to, żeby faktycznie osoby podejrzewane do tej Hagi były doprowadzone. Natomiast sam fakt, że Trybunał takie postępowanie, czy prokurator postępowanie takie prowadzi, powoduje, że na przykład w raportach, które się pojawiają co jakiś czas, co roku, te zbrodnie są określane, oczywiście jeszcze nie w formie winy, ale pewnej takiej oceny wstępnej, że na przykład według oceny prokuratora są na tyle dowody zgromadzone, żeby mówić, że na przykład Izrael popełnił zbrodnie wojenne, albo Hamas popełnił zbrodnie przeciwko ludzkości. I to powoduje, że też na tym, powiedziałbym, odcinku politycznym już pewna presja jednak jest nałożona na państwo, czy też właśnie grupę jak Hamas. I z pewnością trochę to też zmienia relacje międzynarodowe. To właśnie widać chociażby po Putinie, który jednak jest izolowany przez tą decyzję o nakazie aresztowania i nie jest mu tak łatwo zdobyć pewne profity dla własnego państwa. Po pierwsze nie może podróżować, po drugie też inne państwa nie chcą się z nim komunikować, więc w tym sensie, w takim sensie powiedziałbym presji politycznej, widziałbym tutaj też rolę Trybunału. Natomiast jeśli ktoś się spodziewa, że Trybunał nagle w ciągu miesiąca czy dwóch osądzi te sprawy, no to jest oczywiście w grubym błędzie, bo to się po prostu nie stanie.
Tak, no takie procesy muszą się ciągnąć latami, bo przecież gromadzenie dużej ilości materiału dowodowego, tym bardziej, że to jeśli w 2021 śledczy z Hagi uruchomili śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w konflikcie izraelsko-palestyńskim, to nie jest to śledztwo w jednej sprawie, w sprawie jednego wycinka, tylko ciągnącego się procesu, więc materiał dowodowy jest bardzo długi. Natomiast padło tutaj dość istotne słowo klucz, zbrodnie wojenne. Jeśli mówimy o zbrodniach wojennych, to znaczy, że zakładałbym, że powinniśmy mówić także o konflikcie. Jest ostatnio dość popularna narracja, żeby mówić, i ona się pojawia przy każdej eskalacji konfliktu Izraela z Palestyńczykami, żeby mówić, że to nie jest konflikt. Natomiast jeśli ja dobrze rozumiem konwencje genewskie i konwencje hawskie, to konflikt jest pojęciem prawa międzynarodowego i tak naprawdę w oparciu o definicję konfliktu także te międzynarodowe śledztwa są prowadzone. Jak prawo międzynarodowe definiuje konflikt?
Tak, rzeczywiście w tym przypadku mamy takie dwa pojęcia. Konflikt zbrojny międzynarodowy, kiedy stronami jego są państwa, w tym przypadku właśnie państwa uznawane na arenie międzynarodowej, albo też konflikt o charakterze niemiędzynarodowym, kiedy jedną ze stron jest państwo, a drugą jest grupa pozapaństwowa, natomiast grupa, która charakteryzuje się pewną organizacją struktury też właśnie samej siebie, jeśli chodzi o kwestie oczywiście militarne, pewien pion dowódczy, to nie są przykłady jakichś tam chaotycznych grup, na przykład, które dokonują zamieszek w państwie, ale faktycznie pewna już grupy paramilitarne, które mają pewne struktury właśnie dowódcze i w ten sposób mogą być rozumiane. No i faktycznie w kontekście tego, o czym mówimy, Palestyny czy Strefy Gazy i Izraela, tutaj powiedziałbym, że chyba można mówić o konflikcie jednak niemiędzynarodowym pomiędzy Izraelem jako państwem i Hamasem jako grupą pozapaństwową, natomiast jednak zorganizowaną z własną strukturą, Oczywiście doskonale to słuchacze tego podcastu wiedzą, także Hamas w tym przypadku pełni taką rolę quasi rządu wręcz, jeśli chodzi o strefę Gazy, czy taką, czy bardziej zarządu, tak, tego obszaru. Więc tak bym ocenił właśnie ten konflikt. I w tym przypadku konflikt zbrojny, nawet nie międzynarodowy, już powoduje, że pewne zachowania można jako właśnie zbrodnie wojenne oceniać. Czyli wszystkie te, które są ciężkim naruszeniem konwencji wiedeńskich, które z kolei pokazują nam, jakie są zasady wojny, prowadzenia wojny, czy to lądowej, czy innych rodzajów właśnie powietrznej, morskiej. No i na przykład takie zachowania, jak chociażby atakowanie cywilów, czy też na przykład obiektów cywilnych, szpitale, szkoły, uniwersytety, też przecież były takie sytuacje w ciągu tego ostatniego konfliktu, który wciąż się toczy, obserwowane. Również działania bez rozróżnienia, czyli w istocie atakowanie tak naprawdę teoretycznie obiektów wojskowych, ale w istocie również przy okazji niejako cywilnych, czy po prostu ludności cywilnej, to wszystko można jako zbrodnie wojenne zakwalifikować. W istocie tutaj też warto zauważyć, że takim ważnym organem, który konflikt zbrojny zdefiniował, był Międzynarodowy Trybunał Karny, ale dla byłej Jugosławii. To był inny trybunał, który również w Hadze, już teraz on nie istnieje, jakby swoją rolę spełnił, natomiast właśnie zdefiniował te dwa pojęcia, o których mówiłem przed chwilą, w tym właśnie ten konflikt niemiędzynarodowy. W konflikcie niemiędzynarodowym stopień ochrony jest znacznie mniejszy, czyli to nie jest na przykład bojownicy Hamasu nie mieliby w tym ujęciu statusu jeńców wojennych, ponieważ konflikt niemiędzynarodowy wyklucza taką możliwość, czyli z perspektywy państwa, jakim jest Izrael, są to przestępcy, którzy właśnie używając siły zbrojnej popełniają przestępstwa, niekoniecznie tylko przestępstwa jak zbrodnie wojenne, ale też po prostu przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa Izrael. Więc w tym sensie...
Z tej perspektywy na przykład Izraelscy zakładnicy, jeśli spojrzymy sobie na żołnierzy, ci, którzy przebywają w tym momencie w Strefie Gazy, są w myśl tego prawa jeńcami, czy po prostu zakładnikami?
No, również nie są, ponieważ w tym przypadku nie są jeńcami, ponieważ w tym przypadku rzeczywiście konflikt niemiędzynarodowy wyklucza taką możliwość. Ten stopień ochrony jest niższy, ale z pewnością nie pozwala on, nawet ten niższy stopień ochrony, na dokonywanie działań, które właśnie jako zbrodnie wojenne możemy określać. Więc jakby w tym przypadku to nie jest tak, że konflikt niemiędzynarodowy powoduje, że to spektrum działania państwa czy grupy jak Hamas jest nieograniczone. Oczywiście nie. Tutaj każde zachowanie tego rodzaju, jak właśnie mówiłem, atakowanie szkół, szpitali, obiektów cywilnych, ludności cywilnej per se, jest, czy może być jako zbrodnia wojenna potraktowane, więc tutaj rzeczywiście można stwierdzić, że to zachowanie Izraela, chociaż Izrael pokazuje, czy też promuje taką narrację, że faktycznie prawnicy IDF bardzo tak skrupulatnie badają każdy przypadek i jest on zgodny z prawem humanitarnym, no to można oczywiście mieć wiele wątpliwości, czy faktycznie te bombardowania, które miały miejsce, czy mają miejsce w momencie, kiedy rozmawiamy, są faktycznie tymi, które spełniają kryteria właśnie zasady proporcjonalności oraz zasady rozróżnienia właśnie obiektów cywilnych od wojskowych. Tutaj mam poważne wątpliwości.
Właśnie, bo pojawia się kwestia tej odpowiedzi Izraela i to jest kwestia, która jest podnoszona praktycznie przy każdej okazji, kiedy dochodzi do eskalacji konfliktu Izraela i Hamasu. I mamy pytanie o proporcjonalność, ale mamy też pytanie o zasadność odwetu czy o prawo do obrony. Często jest podnoszona kwestia tego, czy Izrael dokonuje obrony, jeżeli bombarduje cele w Strefie Gazy. Izraelczycy najczęściej mówią oczywiście, że bombardują cele militarne, czy też zapowiadają ludności cywilnej, że dojdzie do bombardowania danego obszaru, w związku z czym ta ludność cywilna ma mieć czas na ewakuację. Palestyńczycy z kolei podnoszą argument, że właśnie te tunele Hamasu poprowadzone pod murem Strefy Gazy do Izraela, czy ostrzały ludności cywilnej w południowym Izraelu, czy też centralnym Izraelu, też są elementem palestyńskiej obrony. Natomiast czy w istocie tak jest, czy jednak nie powinniśmy tutaj się zastanawiać, czy to nie są działania terrorystyczne lub w przypadku Izraela jakaś odpowiedzialność zbiorowa, która także przecież jest dość kontrowersyjna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no bo odpowiedzialność zbiorowa, jeśli dobrze pamiętam, konwencje genewskie też delegalizują odpowiedzialność zbiorową.
Tak, w sensie takiej odpowiedzialności prawnokarnej, oczywiście tutaj mamy indywidualną odpowiedzialność, czyli każda konkretna osoba, która wydała rozkaz bądź też w inny sposób przez swoje zachowanie popełniła przez zbrodnię wojenną, rzeczywiście ta odpowiedzialność powinna mieć charakter indywidualny. Tutaj rzeczywiście mamy kolejny problem, ponieważ w istocie mówiłem przed chwilą, że jest to konflikt niemiędzynarodowy. Prawo do samoobrony, czyli prawo do obrony przed atakiem z zewnątrz, w istocie przysługuje państwom w relacjach między państwami. Także teoretycznie, gdyby przyjąć, że jest to wojna Palestyny jako państwa, podmiotu i Izraela, no to wtedy faktycznie można powiedzieć, byłoby powiedzieć, że Izrael wykonuje swoje prawo do samoobrony, które jest wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, również z prawa zwyczajowego, czyli takiej praktyki, która również jest elementem prawa międzynarodowego. Natomiast zauważamy, że w istocie autonomia palestyńska, te władze właśnie na zachodnim brzegu Jordanu, no jednak nie poczuwają się do tego w taki sposób jednoznaczny, aby uznać, że wojna Hamasu z Izraelem jest faktycznie wojną Palestyny jako tego podmiotu właśnie z Izraelem. Tutaj rzeczywiście widać taką dyplomatyczną powściągliwość, zresztą nie dziwię się, bo to faktycznie wtedy byłaby sytuacja konfliktu międzynarodowego, która faktycznie byłaby trochę na rękę w tym przypadku Izraelowi, który by stwierdził, że skoro jest atak z zewnątrz, z innego państwa na Izrael, więc w tym przypadku w pełni może bronić się zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Natomiast w sytuacji, w której Strefa Gazy jest w zasadzie przez Izrael okupowana, bo tak się określa właśnie te terytoria, zarówno zachodni brzeg Jordanu, jak i Strefę Gazy, chociaż faktycznie wojska izraelskie nie były obecne tak od 2005 roku właśnie w Strefie Gazy, one wtedy opuściły ten obszar, przynajmniej w takim globalnym ujęciu, więc też jest pytanie, na ile faktycznie Izrael okupował efektywnie Strefę Gazy, co też ma swoje oczywiście prawne konsekwencje. Wydaje się, że ta operacja Izraela, no oczywiście państwo ma pełne prawo nawet zareagować na działalność grup pozapaństwowych, na przykład grupy terrorystycznych, które w danym obszarze się chronią, mają tam swoją jakby gwarancję również powiedzmy pobytu, czy też taką pewne miejsce, w których po prostu operują i właśnie też są wydawane rozkazy i tak dalej. Chociażby przykład dotyczący wojny z terroryzmem, którą Amerykanie rozpoczęli po atakach na World Trade Center w 2001 roku, też w zasadzie talibowie, tak Al-Kaida, była to, że zaatakowano Afganistan, co zresztą było wtedy uznane jako w pełni legalne, jako właśnie obrona przed działalnością terrorystyczną, ponieważ wszystko na to wskazywało, że Al-Kaida właśnie ma swoją siedzibę i te najważniejsze bazy w Afganistanie, więc to jest to miejsce, z którego wypłynął atak terrorystyczny na Nowy Jork, więc dlatego Amerykanie mają prawo odpowiedzieć. Więc w tym sensie patrząc, jest również podobnie, czyli Izrael oczywiście może odpowiedzieć na atak grupy terrorystycznej, która znajduje się w Strefie Gazy, w tym przypadku konkretnym, natomiast jest oczywistym, że z momentem, kiedy konflikt zbrojny się rozpoczął, a rozpoczął się on, ta nowa faza 7 października wraz z atakiem Hamasu, no to w tym przypadku jest właśnie ta wiązka prawa humanitarnego uruchamia się, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Kwestia zasad rozróżnienia, proporcjonalności, oczywiście ochrony ludności cywilnej i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że ta odpowiedź, która jako taka jest możliwa przed atakiem terrorystycznym, może mieć charakter nieograniczony. Tutaj jestem oczywiście przeciwny takiej tezie, która czasem wybrzmiewa, tak, że właśnie w imię walki z terroryzmem można robić wszystko. To oczywiście byłoby chyba na pewno zbyt daleko teza posunięta, więc w tym przypadku powiedziałbym w ten sposób, jakby puentując, sama operacja ma rację bytu, natomiast jej skala już rzeczywiście budzi poważne wątpliwości, a wręcz wskazuje, że Izrael te zasady po prostu łamie.
A co prawo międzynarodowe mówi o udostępnianiu blokowanemu obszarowi, czy w ogóle o blokadach obszarów. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie takiemu obszarowi dostępu do niezbędnych surowców, takich jak żywność, woda pitna, paliwo, środki medyczne? Bo Gaza jest obszarem objętym egipsko-izraelską blokadą. Znaczna większość produktów, które potrzebne są mieszkańcom Gazy, musi być importowana. Właściwie jest podpięta stale do kroplówki międzynarodowego systemu organizacji humanitarnych. Codziennie do Gazy muszą wjeżdżać ciężarówki po to, żeby zapewnić mieszkańcom różnego rodzaju produkty. No a dzisiaj izraelscy wojskowi zapowiedzieli pełne oblężenie Gazy i w związku z tym też odcięcie jej od dostawy właśnie żywności, elektryczności, wody pitnej i paliwa. Czy prawo międzynarodowe zezwala na taką sytuację?
Nie, oczywiście nie zezwala tutaj z wielu powodów, tych humanitarnych przede wszystkim, natomiast warto zauważyć, że w istocie to właśnie Izrael, chociaż jak mówiłem wcześniej, nie był fizycznie obecny wojskowo w strefie Gazy, no to jednak traktuje się ten zarząd Izraela nad strefą Gazy jako właśnie okupację pokojową, tak to się o tym mówi, chociaż widać, że z pokojem ma niewiele wspólnego, natomiast to powoduje, że państwo, które okupuje, które administruje w ten czy inny sposób dany obszar, oczywiście za to odpowiada, czyli to państwo izraelskie powinno właśnie dostarczać wszelkie środki, o których pan redaktor wspomniał, właśnie począwszy od środków żywności, wody, leków, medykamentów i tak dalej. To jest jakby pierwsza bazowa sprawa. Ponadto takie odcięcie, taka blokada w tym przypadku właśnie ludności cywilnej od tych najbardziej potrzebnych środków po prostu do życia. W istocie właśnie w ramach statutu rzymskiego Trybunału Karnego w Hadze, o którym rozmawialiśmy, tak naprawdę może być również traktowane jako zbrodnia wojenna albo nawet zbrodnia przeciwko ludzkości, ponieważ w tym ujęciu to drugie pojęcie dotyczy takiego tak zwanego rozległego, systematycznego ataku na ludność cywilną, która na przykład może mieć charakter zgodnie z statutem eksterminacji. To nie jest ludobójstwo, ale to jest działanie, które ma właśnie na celu wyniszczenie ludności cywilnej przez na przykład odcięcie dostępu do właśnie leków, wody, żywności i tak dalej. Więc to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ w istocie, kiedy rzeczywiście, jeśli prokurator MTK, a z tego co wiemy, prokurator Karim Khan, takie głosy tutaj, czy taki sygnał już dał, że w istocie będzie te sprawy badał właśnie w kontekście tych poprzednich dochodzeń i śledztw, więc jak najbardziej zakładam, że znajdzie się to w raportach prokuratora. Może to właśnie mieć charakter zbrodni przeciwko ludzkości. I tutaj też pamiętajmy, że zwłaszcza ten początek odwetu Izraela, tej odpowiedzi militarnej, to też był bardzo mocno tak retorycznie nasycony pewnymi wypowiedziami ze strony polityków właśnie z Tel Awiwu czy z Jerozolimy. Też minister obrony wręcz mówił wręcz o zwierzętach. Tak? No tutaj takie stwierdzenia raz, że są niedopuszczalne, natomiast też sugerują nam, że no właśnie takie działanie, które jest tym działaniem jako zbrodnia przeciwko ludzkości kwalifikowane, faktycznie może mieć miejsce. Oczywiście tutaj też chciałbym zapewnić, że ponieważ być może z tej mojej wypowiedzi wynika taka trochę asymetria, tak, z perspektywy oceny działalności obu tych walczących stron, oczywiście nie, no, jak najbardziej zbrodnie Hamasu z tego 7 października i kolejnych dni z pewnością wypełniają również te kryteria właśnie ataku rozległego na ludność cywilną, tak, jeśli mówimy tutaj właśnie o tych miejscach, o tych kibucach w południowym Izraelu, z pewnością przynajmniej na takim poziomie akademickim można o tym powiedzieć właśnie w równie poważny sposób, więc to nie jest tak, że Izrael jest tutaj jakoś jedyną negatywną stroną, oczywiście nie, natomiast ta odpowiedź, żeby tutaj to wybrzmiało, ona z pewnością, zwłaszcza w kontekście blokady tych najpotrzebniejszych środków do życia, po prostu jest nielegalna i w tym przypadku może wręcz właśnie skutkować kwalifikacją jako zbrodnia przeciwko ludzkości.
A jeśli przyjrzymy się jeszcze temu, co robi Hamas, czy od czego zaczęła się ta eskalacja, czyli od tego ataku Hamasu, właściwie no, ten atak brał na cel wprost ludność cywilną. Czy on mógł też z punktu widzenia prokuratorów wyczerpywać znamiona ludobójstwa, bo ludobójstwo jest dość szczególnym przypadkiem, który jest bardzo trudny do udowodnienia, bo przede wszystkim trzeba wykazać celowość. Teraz pytanie, czy jakikolwiek prokurator MTK czy też innego trybunału mógłby w jakiś sposób tę celowość i to, że celowo, że Hamas na celu miał wyniszczenie grupy etnicznej, narodowej czy religijnej, udowodnić, bo to też od lat jest dużym problemem w różnych konfliktach, nie tylko w konflikcie izraelsko-palestyńskim.
Tak, faktycznie to pojęcie ludobójstwa jest pojęciem bardzo szczególnym. Z jednej strony, tutaj przypomnę, że jego twórcą był polski prawnik Rafał Lemkin, również pochodzenia narodowości polskiej, ale pochodzenia żydowskiego, więc tutaj też jakby jego kontekst, on akurat uciekł z Polski do Stanów w II wojnie, więc no, przeżył Holokaust, ale jego rodzina praktycznie w całości była właśnie poddana eksterminacji niemieckiej. To też ma tutaj kontekst dość istotny z perspektywy w ogóle ludobójstwa jako właśnie tego pojęcia dotyczącego wyniszczania danej grupy. Konwencja, która jest podstawą, konwencja z 1948 roku, ona też przez różne machinacje wielkich mocarstw i zachodnich i Sowietów w tamtym czasie spowodowała, że tak trochę powiem brzydko, ale ta definicja Lemkina była wykastrowana, czyli w zasadzie dzisiaj bardzo niewiele w istocie czynów jako ludobójstwo może być kwalifikowane. To są czyny takie jak ludobójstwo fizyczne, czyli fizyczne mordowanie ludności albo na przykład takie tworzenie warunków, na przykład poprzez jakieś obozy śmierci, aby obozy zagłady, aby ta ludność w najbliższym czasie no właśnie była eksterminowana, albo też ludobójstwo biologiczne, na przykład wstrzymywanie urodzin w obrębie grupy lub też wykradanie, mówiąc tak trochę potocznie, dzieci czy tego najmłodszego pokolenia i przekazywanie z grupy do grupy. Historycznie to chociażby Zamojszczyzna i działanie niemieckie, później na przykład sowieckie deportacje na Sybir, czy też na przykład dzisiaj rosyjskie działanie w zakresie ukraińskich dzieci. Więc ta definicja jest węższa niż o tym Lemkin myślał i to postulował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o czym mówi pan redaktor, bardzo ważny element definicyjny, czyli zamiar sprawcy. Zamiar, który musimy udowodnić w sensie prawnokarnym w sądzie, czyli mówiąc trochę tak obrazowo, musimy wejść do głowy tego, kto dokonywał mordów na przykład, no i próbować zrozumieć, jaki był jego cel. Czy tym celem był właśnie rzeczywiście wyniszczenie grupy, w tym przypadku żydowskiej, czyli grupy narodowej, czy nawet religijnej, bo tutaj też oczywiście o tym jakby to jedno się z drugim łączy, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o kwestię tego obszaru świata. To jest jedna rzecz. No i też z perspektywy, czy nie było żadnych innych, nazwijmy to, motywacji czy intencji, niż właśnie wyniszczenie grupy w części lub w całości. I rzeczywiście to jest o tyle trudne, że patrząc na dorobek trybunałów karnych międzynarodowych, różnych, nie tylko tego w Hadze, o którym dzisiaj mówiliśmy, ale też tego dla byłej Jugosławii, czy dla Rwandy, czy też innych trybunałów, na przykład dla Kambodży, Sierra Leone, tych przypadków skazania za ludobójstwo było bardzo, bardzo mało. Ponieważ faktycznie jest to bardzo trudne, aby stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że tym jedynym zamiarem, nie ewentualnym, ale bezpośrednim było to, żeby właśnie wyniszczyć daną grupę. Co więcej, trybunały karne doszły do takiego, powiedziałbym, rozumienia konwencji w sensie też ilościowym, że oczekują, mówiąc wprost, wielu, nawet tysięcy, tak, czy dziesiątek tysięcy ofiar, co powoduje, że ta koncepcja Lemkina z początku, ona jest nieco albo nawet bardzo odległa od tego, o czym on myślał, bo na przykład dla Lemkina nawet zabicie jednej osoby dlatego, że była Polakiem, Żydem czy kimkolwiek innym przez ludobójcę, było właśnie ludobójstwem, ponieważ ten ktoś zabijał tę osobę dlatego, że była ona Polakiem czy też Żydem. I tutaj jest to o tyle trudne, że postuluje się bardzo często przez właśnie naukę prawa międzynarodowego, że ta poprzeczka, którą trybunały karne postawiły w swoim orzecznictwie, jest bardzo, bardzo wysoka i w istocie jest bardzo trudna do przeskoczenia, więc prokuratorzy różnych trybunałów po prostu obawiając się porażek w tych sprawach bardzo prestiżowych, tak naprawdę ich nie zaczynają. Więc na przykład gdy mówimy właśnie o sytuacji Izraela i Strefy Gazy, zakładam, że prokurator Khan zgodnie z swoimi zapowiedziami faktycznie przejdzie do tych dochodzeń w sprawach aktualnych, ale też spodziewam się raczej takiej, powiedziałbym, oceny wstępnej jako zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko ludzkości, a nie ludobójstwa. Ponownie przywołam kwestię rosyjsko-ukraińską. Putin jest ścigany, ale za zbrodnię wojenną, a nie ludobójstwo, chociaż ten czyn w postaci właśnie deportacji dzieci ma również możliwość bycia jako ludobójstwa kwalifikowanym. Ale prokurator tego nie chciał zrobić, ponieważ obawiał się, że sąd tego nie zaakceptuje, że tutaj właśnie ten próg będzie na tyle wysoko postawiony, że po prostu nie będzie zgody na nakaz aresztowania. Więc krótko mówiąc, z perspektywy tej dzisiejszej naszej rozmowy, nie sądzę, aby tutaj prokurator w Hadze czy jakikolwiek inny, chyba że to byłby prokurator w Jerozolimie, na przykład Sądu Krajowego, to być może tak, być może wtedy on rzeczywiście taką kwalifikację ludobójstwa przyjmie, ale sąd międzynarodowy nie sądzę, wręcz jest to dla mnie niemożliwe. Natomiast ludobójstwo też jako pojęcie stało się takim trochę politycznym, powiem brzydko, cepem, tym, którym się okładają państwa czy też jakieś grupy po to właśnie, aby to drugie państwo postawić przed takim czy w takim złym świetle na arenie międzynarodowej. I w tym właśnie kontekście rzeczywiście często właśnie słyszymy o ludobójstwach, które się dzieją, ale tak patrząc bardzo, bardzo konkretnie prawnie, tak jak mówiłem wcześniej, tych spraw jest niezwykle mało, które faktycznie jako ludobójstwa były potraktowane przez sądy międzynarodowe. I tutaj też nie spodziewam się, że w tej sprawie taka kwalifikacja byłaby przez prokuratora podjęta.
Jest jeszcze jedno głośne pojęcie, które się pojawia w kontekście tego konfliktu. Oczywiście, znaczy pojęć jest o wiele więcej, ale jedno takie pojęcie, które jest bardzo mało precyzyjne, przynajmniej na intuicję, wydaje się, że ono jest jasne i wydaje się nam, że wiemy, co ono znaczy. Jest to czystka etniczna. Wydaje się, że czystka etniczna mogłaby być dość jasno sprecyzowanym pojęciem prawnym, natomiast okazuje się, że prawo międzynarodowe, czy międzynarodowe prawo humanitarne nie definiuje czystki etnicznej. Tym samym moim zdaniem, jeżeli przychylilibyśmy się do tych wezwań, aby nie nazywać tego, co dzieje się w Izraelu i Palestynie, konfliktem, zamiast tego nazywać to czystką etniczną, moglibyśmy tym samym wyjąć konflikt izraelsko-palestyński w pewnym sensie spod kryteriów prawa międzynarodowego i tym samym stałoby się to wewnętrzną sprawą izraelską do rozwiązywania przed izraelskimi wewnętrznymi sądami. Nie wiem, czy moja interpretacja jest poprawna, ale wydaje mi się, że takie ujęcie, ubranie tego w termin czystki etnicznej sprawi, że ewentualne zbrodnie popełniane w trakcie konfliktu staną się bardzo nieostre i bardzo trudne do obronienia czy do osiągnięcia pewnej sprawiedliwości przed sądami.
Myślę, że tutaj dużo racji jest właśnie w słowach pana redaktora w tym kontekście, ponieważ faktycznie czystka etniczna nie jest pojęciem prawno-międzynarodowym. To jest pojęcie socjologiczne, tak to nazwijmy, czy politologiczne, dotyczące tego, że jeden podmiot, najczęściej państwo, oczyszcza teren, dany obszar z ludności, z danej grupy etnicznej czy narodowościowej, która no nie jest pożądana przez to państwo na tym obszarze. Czystka etniczna może mieć charakter nawet ludobójstwa, jeśli faktycznie jest dokonywana poprzez wyniszczanie grupy w sensie fizycznym czy biologicznym. Może mieć charakter deportacji przymusowych, które są zbrodniami przeciwko ludzkości, a może mieć też charakter, taki powiedziałbym, miękki, czyli taki, że na przykład słuchajcie, lepiej stamtąd wyjedźcie, no bo właśnie czeka was coś nieprzyjemnego w przyszłości, więc w istocie ludność sama opuszcza dany teren, ale jest ono do tego jakby sprowokowana przez państwo, które w tym przypadku właśnie chce oczyścić dany obszar z ludności etnicznej, która jest dla niego no, jakby niepożądana z perspektywy pewnej polityki, którą chce prowadzić. Więc czystka etniczna to nie jest pojęcie prawne, to nie jest jakby zbrodnia, natomiast faktycznie to pojęcie pojawiło pojawiło się w czasie wojny w byłej Jugosławii i faktycznie Rada Bezpieczeństwa ONZ używała tego pojęcia, więc organ, który teoretycznie powinien posługiwać się prawem międzynarodowym, ale taki wtedy termin był często przez Radę Bezpieczeństwa ONZ używany. Natomiast Trybunał Karny wyjaśnił dla byłej Jugosławii, że czystka etniczna to właśnie pojęcie nieprawne, ale jeśli spełnia kryteria zbrodni, na przykład ludobójstwa czy zbrodni wojennych, to jako właśnie zbrodnia musi być rozpatrywana przez prokuratora, a potem przez dany sąd. Więc tutaj nie jest tak, że nazywanie, a zwłaszcza w mediach, czy w pewnej takiej retorycznej, prawda, polityce informacyjnej powoduje, że nagle my tracimy te prawne pojęcia. One oczywiście są celowo rozmywane, jak pan redaktor wspomniał, czy też manipulowana jest ich treść, to prawda. Tak właśnie ma być w ujęciu Izraela przede wszystkim, żeby ta sprawa była wewnętrzną sprawą tego państwa. Natomiast prawa człowieka, a to już jest właśnie obszar, w którym się poruszamy, czyli prawo do życia, tak, ludności cywilnej Strefy Gazy, w istocie od końca zimnej wojny, czyli od ponad 3 dekad, już nie jest czymś, co nazywamy kompetencją wyłączną i tą wewnętrzną państwa. Czyli prawa człowieka, jak są naruszane w jakimś innym państwie, mogą być przedmiotem działania całej społeczności międzynarodowej. Mieliśmy przecież w historii przykłady interwencji humanitarnych, gdzie nawet militarnie świat interweniował, czy też pewne grupy, na przykład interwencja humanitarna w Kosowie, kiedy wojska NATO interweniowały, zresztą bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dzisiaj się raczej tego unika. Interwencja humanitarna jest trochę takim pojęciem, powiedziałbym, przynajmniej dzisiaj przegranym, ponieważ jest nadużywana, zwłaszcza retorycznie, chociażby Rosja uważa, że prowadzi taką interwencję na Donbasie czy też wcześniej na Krymie, ale też mamy inne przypadki, więc to pojęcie jest trochę dzisiaj skompromitowane, więc raczej nie spodziewam się jakiejś interwencji zbrojnej świata zachodniego czy Amerykanów w Izraelu, ewentualnie jakiejś pomocy dla Izraela, ale nie takiej interwencji z zewnątrz pełnoskalowej. Natomiast oczywiście interwencja humanitarna nie jest jedynym wyjściem ze strony świata, ponieważ prawa człowieka powodują, że no właśnie, można na przykład pewne pozwy składać przeciwko państwu do różnych sądów międzynarodowych, nie tylko do Trybunału Karnego w Hadze, też do innych. Są też inne organy, jak pewne komitety praw człowieka w ONZ i tak dalej, więc jakby krótko mówiąc jest pełna paleta różnych mechanizmów, których świat powinien użyć, właśnie wskazując, że działania obu stron, ale zwłaszcza w tym przypadku Izraela w kontekście tej operacji militarnej, no właśnie prawa człowieka naruszają, ponieważ to nie jest tak, że w konflikcie zbrojnym prawa człowieka nie obowiązują. One obowiązują, jak najbardziej tak. Trochę się zakres zmniejsza, to prawda, ale to nie jest tak, że można właśnie bezkarnie zabijać ludność cywilną i jakby na to, za to nie ponieść żadnej odpowiedzialności, przynajmniej w takim, powiedziałbym, teoretycznym, tak idealnym świecie prawa międzynarodowego. Co więcej, Trybunał, ale tym razem Sprawiedliwości, MTS w Hadze, w takiej słynnej sprawie dotyczącej muru na obszarze palestyńskim, który Izrael zbudował już lata temu, stwierdził, że ten mur właśnie, czy ten płot taki uzbrojony, który właśnie jakby jest, oddziela Izrael od zachodniego brzegu Jordanu, w istocie narusza prawa człowieka tej ludności palestyńskiej, ponieważ te wszystkie obszary, które są zagarnięte przez Izrael, te tak zwane osiedla, prawda, skupiska ludności żydowskiej, one są już na tym terenie palestyńskim, terenie zachodniego brzegu Jordanu, są właśnie takim przykładem. I na przykład sam mur był oceniony jako właśnie nielegalny z perspektywy praw człowieka, czyli to oczywiście państwo może wykonywać takie prace budowlane, tak, chociażby w Polsce taki płot powstał na granicy polsko-białoruskiej, to można zrobić, ale w przypadku Izraela, kiedy ten mur powstał już na terenach właśnie okupowanych, które teoretycznie mają być takim zalążkiem państwa palestyńskiego, to właśnie było przeciwko prawom człowieka, więc w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości w Hadze właśnie stwierdził tą nielegalność działania, więc to pokazuje, że prawa człowieka są czymś, co nie może być nigdy kompetencją, taką domeną wyłączną państwa, bo to jest takie, powiedziałbym, cofnięcie nas do czasów sprzed II, a nawet I wojny światowej, gdzie wszystko to, co było w danym państwie, było tylko jego interesem. Na przykład nie wiem, wymordowanie Ormian w Imperium Osmańskim było w porządku, ponieważ to była sprawa Imperium Osmańskiego, czy wymordowanie Żydów w III Rzeszy było w porządku, ponieważ to była kwestia niemiecka. Oczywiście dzisiaj na to zgody nie ma. Prawa człowieka są czymś uniwersalnym i w tym przypadku trzeba je właśnie w ten sposób rozumieć.
Myślę, że tutaj warto, żebyśmy postawili kropkę. Oczywiście jest pewnie wiele jeszcze tematów, które moglibyśmy poruszyć. Wydaje mi się, że takie najistotniejsze kwestie omówiliśmy i że słuchacze i słuchaczki wyciągnęli dużo informacji z naszej rozmowy. Bardzo panu doktorowi dziękuję. No i jeszcze na sam koniec chciałbym podziękować patronom, patronkom, którzy wspierają ten podcast na Patronite i na BuyCoffee.to. I dziękuję panu jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.